Czas reakcji w Radiu Szczecin.
O 21.00 rozpoczyna się, 21.30, jak sobie dobrze zapamiętałem, najdłuższe w naszym życiu, zdecydowanie najdłuższe w naszym życiu zaćmienie słońca, słońce zamieni się w krew. Nie wiem, czy przepraszam najmocniej pani Aleksandra Mazur-Wolniecka, która program realizuje, podpowiada mi i koryguje, tak, oczywiście, księżyca, przejęzyczenie. Następne, jak przeczytałem przed programem, będzie w 2220 mniej więcej roku, tak? Taka to jest skala. I taka skala naszego życia. Za miasto dobrze się wybrać. Wały Chrobrego to nie wiem, czy to jest dobry punkt obserwacyjny ze względu na takie zanieczyszczenie światłem nieba. Wówczas to nie ma tego kontrastu. Ale za miastem, gdzieś już poza Szczecinem, gdzieś w lesie, w polu, to naprawdę będzie piękny widok, oby tylko pogoda dopisała. Wczoraj synoptycy mówili o burzach w Szczecinie i w regionie. Dzisiaj wygląda na to, że nic z tego, zatem jest szansa obserwować naprawdę niezwykłe i niesamowite zjawisko. Krzysztof Kukliński przed mikrofonem i Sławomir Orlik jeszcze przy telefonach, także wcześniej program przygotowywał. Witamy Państwa bardzo serdecznie w czasie reakcji do godziny 13:00. Prawie nasz program jak zwykle potrwa. Wczoraj mówiliśmy o bezdomnych, pijących alkohol, nadużywających zdecydowanie alkoholu, którzy zalegają na chodnikach na ulicy Krzywoustego. Nasi słuchacze skarżą się. Mieliśmy gościa, panią Magdalenę Woźniak ze Straży Miejskiej, która próbowała tłumaczyć, co robią strażnicy miejscy w tej sprawie i czy w ogóle da się jakoś zaradzić temu problemowi. Dzisiaj, tak nawiasem mówiąc, pani Magdalena Woźniak znowu będzie gościem naszej audycji. Być może także zahaczymy o ten wątek Krzywoustego i bezdomnych. Także zapraszam Państwa do dzwonienia i zadawania pytań. Na temat wczorajszej wypowiedzi pani Magdaleny także otrzymaliśmy komentarze, ale później je zaprezentuję. W trakcie opowiadania o tym temacie, tak mimochodem trochę powiedziałem, że chyba za dużo jest sklepów z alkoholami w centrum miasta. I okazało się, bo dzisiaj zadzwoniliśmy do osoby bardzo kompetentnej w tej sprawie i w poniedziałek będziemy ten temat kontynuowali. Właśnie ten wątek podejmiemy. Jak dużo jest sklepów, które mają przydzieloną koncesję na sprzedaż alkoholu w centrum Szczecina? Jak Państwo myślą? Proszę zgadywać. No niech to będzie taki konkurs. Jeden sklep, który ma koncesję na sprzedaż alkoholu. Na ilu mieszkańców przypada w centrum naszego miasta? Proszę zgadywać. Numer telefonu 510-37-36. To jest numer do studia. 510-37-32. Czujny numer i czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Po tym wczorajszym zdaniu o tym, że tych sklepów chyba jest za dużo, były telefony. Proszę posłuchać.
Nazywam się Krystyna, dzwonię ze Szczecina o tych panach nadużywających alkoholu, a że za dużo tych alkoholowych sklepów i tych panów pijących, to nawet o jednej nodze, o dwóch kulach. Matko, straszne. Zlikwidować sklepy, a już Krzywoustego, bohaterów Warszawy, już jeden chociaż na Żółkiewskiego na razie zamknięty. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon, to nie jedyny. Zlikwidować sklepy, chciałoby się powiedzieć. Ciekawe, czy to by rozwiązało problem. Wydaje mi się, że coś by się chyba jednak zmieniło. Jeszcze jeden telefon o sklepach, ale także o małych buteleczkach. Są takie pięćdziesiątki, setki, małe buteleczki. Nasza słuchaczka sugeruje, że właśnie na takich małych buteleczkach sklepy z alkoholem zarabiają najwięcej.
Dzień dobry. Ja mam propozycję taką, żeby sklepy monopolowe nie sprzedawali tych małych buteleczek. Tam przed sklepem kupi sobie, nie wiem, czy to 50, czy te małe buteleczki plastikowe, wypije, oni leżą na ławce, wypiją, ławki są przez pijaków zajęte. Sklepy nie powinny sprzedawać w małych buteleczkach alkoholu, bo oni najwięcej mają swego zysku.
No właśnie. Zarabianie na patologii, można powiedzieć, może nawet na jakimś ludzkim nieszczęściu. To bardzo nieetyczne i niemoralne. Jeszcze raz ponawiam pytanie. Proszę zgadywać. Jeden sklep z alkoholem. Na ilu mieszkańców centrum naszego miasta przypada? 510-37-36. Teraz zmieniamy temat. Autobus na Arkonkę. Czerwony autobus przez ulicę naszego miasta na kąpielisko. Wspaniałe zresztą mknie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem poruszyć temat dotyczący autobusu, który kursuje na linii przechodzącej przez kąpielisko Arkonka. Jest to linia numer 80. 26 lipca autobus kursował na tej trasie. Był to mały autobus i sytuacja taka była w nim, żeby był po prostu totalnie zapchany. Dużo jest matek jadących z dziećmi, z wózkami. Prawdopodobnie było chyba z 7 czy 8 wózków w autobusie, także niektórzy ludzie po prostu się nie zmieścili do tego autobusu. Ja apeluję do ZBITM-u o to, aby na trasie na kąpieliska miejskie i takie miejsca rekreacyjne w sezonie letnim, no jednak dobierać tabor do możliwości i do potrzeb przede wszystkim.
Ten apel kierujemy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Mam nadzieję, że urzędnicy nas słuchają. Przydałoby się. Są oczywiście takie autobusy, nawet bezpłatne. Widziałem te mikrobusy takie, które wożą ludzi na Arkonkę, ale to nie wystarcza. Będzie także jeszcze w naszym programie o parkowaniu w okolicach Arkonki. To, co się dzieje, to, co relacjonują nasi słuchacze, to trudno opisać całą tę sytuację. Za chwilę pojawi się w naszej audycji pierwszy gość. Będziemy kontynuowali przerwaną dyskusję z wczorajszego programu. Wczoraj zabrakło już nam czasu na to, aby porozmawiać i może jakoś rozstrzygnąć problem jaskółek, chronionych jaskółek, które gniazdują w trzęsaczu na klifie. Za chwilę powitam gości, ale jeszcze jeden telefon w sprawie sinic. Dzisiaj razem ze Sławomirem przeglądaliśmy portal Głównego Inspektoratu Sanitarnego i w naszym województwie wszystko na zielono. Dobra wiadomość, czyli sinic nie ma, zniknęły, gdzieś odpłynęły, można się kąpać wszędzie. Wczoraj otrzymaliśmy telefon, bo w trakcie programu powiedziałem coś o Pobierowie. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, Szymon Kral, Urząd Gminy Rewal. Chciałem powiedzieć, że w naszej gminie wszystkie kąpieliska są czynne. W Pobierowie jest również biała flaga, można się kąpać. Serdecznie zapraszamy do naszej gminy. Dziękuję pięknie.
Dziękuję za to zaproszenie. Jeszcze tylko trzeba dojechać nad morze. Dzisiaj w naszym programie chcieliśmy porozmawiać na temat remontowanej A6, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale na przełomie miesięcy, lipca i sierpnia, ta A6 miała wyglądać na tym remontowanym odcinku tak, że miały być dwie jezdnie po dwa pasy w każdym kierunku. Dzwoniliśmy dzisiaj do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rzecznik tej instytucji jest na urlopie i nikt w Generalnej Dyrekcji nie mógł nam udzielić informacji, czy to się uda na przełomie miesięcy, a zatem na początku przyszłego tygodnia. Możemy się zatem spodziewać, że najbliższy weekend, zwłaszcza powroty z nadmorza, będą trwały bardzo długo, ponieważ w kierunku Szczecina za węzłem Rześnica do węzła Dąbie jest jezdnia, ale ograniczona tylko do jednego pasa. Dobrze, teraz goście. Pan Jerzy Jasiński, rybak z Rewala, i pani Anna Ołów-Wachowicz, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Witam Państwa bardzo serdecznie ponownie w czasie reakcji. Witam.
Witam serdecznie, witam pana dyrektora, witam słuchaczy Radia Szczecin
i
witam również
Annę.
Panią rzecznik.
Dzień dobry pani Anno, witamy. Słyszymy.
Dzień dobry.
Słyszy mnie pani doskonale. Napisała pani Napisała pani do nas bardzo długi list na temat tych jaskółek. Właściwie w tym liście powtórzyła pani to, co już zostało powiedziane wczoraj w programie. Mianowicie, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, o co chodzi. Na klifie w Rewalu, nie w Rewalu, tylko w Trzęsaczu. W Trzęsaczu, a jest to obszar Natura 2000, Trzebiatowsko-Kołobrzeski, pas nadmorski, gnieżdżą się jaskółki. Jest tam kolonia jaskółek, brzegówek. Jest to gatunek ściśle chroniony, którego nie można płoszyć, straszyć, przeszkadzać. Tam są również paralotniarze, którzy otrzymali zgodę na to, żeby startować z tego klifu. Pani Anna wczoraj powiedziała, że to, iż tych jaskółek jest tam mniej, co zaobserwował właśnie pan Jerzy Jasiński, rybak, nie jest spowodowane obecnością paralotniarzy, ale zmienia się kształt klifu z powodu jesiennych sztormów, erozji brzegu i tak dalej, a także z powodu różnych prac prowadzonych tam, mających na celu umocnienie tego klifu. Pan Jerzy jest innego zdania i uważa, że to właśnie ci paralotniarze powodują, że ptaki są płoszone. Prawda? Dobrze podsumowałem wczorajszą rozmowę?
Dobrze, panie redaktorze, z tym, że ja mogę podać jeszcze jeden powód, który będzie i zupełnie pasował do argumentów pani rzecznik. Proszę pana, możemy również stwierdzić, że tych jaskółek jest znacznie mniej, bo wystrzelali je Sycylijczycy. Wie pan, bo oni tam polują na jaskółki, między innymi. Wie pan, więc możemy tą sprawę sprowadzić do absurdu. Ja wiem, że audycja rządzi się swoimi prawami, to jest dosyć krótka. Chciałbym, że tak powiem, w miarę możliwości skondensować to, co ja wiem. Proszę pana, ponieważ nie udało mi się poprzez posterunek policji w Rewalu, żeby posterunek podjął jakiekolwiek działania, co zaraz panu udowodnię, wybrałem się w ubiegłym roku do RDOŚ-u, czyli do firmy pani rzecznik. Zostałem przyjęty przez naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Natura, pana Marcina Siedleckiego, i przekazałem mu to, co ja posiadam w dokumentach. Czyli artykuły prasowe, proszę pana, stwierdzenie policji w Rewalu po długomiesięcznym śledztwie, proszę pana, to jej informacje otrzymałem pocztą w dniu 15 grudnia 2016 roku z informacją, że nie wykryto sprawców wykroczenia. King size do kwadratu, panie redaktorze.
A jakiego dokładnie wykroczenia możemy dowiedzieć się?
Proszę pana, no pani rzecznik, niech pani nie pyta, jakie wykroczenie, bo pani wie, jakie przepisy obowiązują na obszarze Natura 2000.
No jest dużo przepisów, które obowiązują. Pytam konkretnie o wykroczenie, jakie zostało tam popełnione.
Płoszenie jaskółek w czasie...
Dodajmy jeszcze, że przepis jasno określa, że między kwietniem, jak dobrze zapamiętałem fragment naszej wczorajszej rozmowy, do 30 września w ogóle nie wolno tych ptaków w żaden sposób niepokoić.
W czasie bytowania i rozrodu.
Pani Anno, napisała pani w tym liście do nas, że zezwolenia na starty paralotniarzy w tym właśnie miejscu właściwie otrzymała firma.
Zezwolenie na starty otrzymali paralotniarze, ponieważ aby wykonywać takie starty z klifu...
Ale dobrze, ci paralotniarze, to tacy dowolni paralotniarze, czy to są zrzeszeni w jakiejś firmie, w jakiejś może szkole?
Również tak? Zmechanizowani.
Dobrze.
Zmechanizowani nie, absolutnie nie. Dotyczy to tylko i wyłącznie zezwolenia.
Z silnikami, tak?
Mogę wytłumaczyć, bardzo proszę.
Dobrze,
Mogę wystawić telefon przez okno, no i będziemy słyszeli, jak latają.
Za chwilę. Panie Jerzy, pani Anno, jaka firma otrzymała to zezwolenie?
To jest Aeroklub Ziemi Lubuskiej i Aeroklub Szczytyński. Dotyczy tylko i wyłącznie startu cichych paralotni. Nie ma mowy o tym, aby mogły tam startować...
Dwa aerokluby otrzymały to zezwolenie. Dwa aerokluby. Czy inni paralotniarze niezrzeszeni w tych aeroklubach mogą latać, czy nie?
Nie. W momencie, kiedy by tam się pojawili i zechcieli startować, mogliby to uczynić tylko i wyłącznie na odpowiedzialność Aeroklubu Ziemi Lubuskiej lub Aeroklubu Szczecińskiego, na ich zasadach i z ich odpowiedzialnością, ale pojedyncze osoby, które by tam się zjawiły, nie. Dlatego, że to Aeroklub Ziemi Lubuskiej i Szczeciński zostały poinstruowane dokładnie, na jakiej zasadzie otrzymuje zezwolenie.
Pani Anno, rozumiem, że dwa aerokluby Ziemi Lubuskiej i Aeroklub Szczeciński wystąpiły o takie pozwolenia. Jak argumentowały swoje wystąpienia?
I czy to kosztuje?
Nie, oczywiście.
Nie kosztuje to przede wszystkim.
Ale jak argumentowały? Dlaczego chcą tam latać?
Dlatego, że jest to dobre miejsce do startu.
Już momencie.
Natomiast.
Ale nie czy prowadzą szkolenia? Czy prowadzą szkolenia? Czy jest to działalność komercyjna?
Jest.
Zapytam panią Annę.
Słucham? Natomiast proszę.
Pani Anno, czy możemy uzyskać tą odpowiedź? Czy jest to działalność komercyjna? Czy prowadzą szkolenia, za które paralotniarze płacą?
Zacznijmy od tego, że zezwolenia nie ma na starty nad kolonią. I od tego powinniśmy zacząć całą informację. Nie ma zezwolenia na starty nad kolonią.
Ale pani Anno, czy możemy się od pani dowiedzieć, czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma takie informacje, że te aerokluby prowadzą tam płatne szkolenia? Jest to działalność komercyjna.
Nie ma to dla nas znaczenia.
Ale wiecie coś na ten temat, czy nie?
Nie ma to dla nas znaczenia. Ma to znaczenie, jakie będą tam się odbywały ruchy, jaka obecność ludzka, czym się będzie charakteryzowała i jak będzie wpływała na siedliska chronione, bo o tym rozmawiamy.
To jeszcze raz ponowię pytanie. Czy Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma wiedzę na ten temat, czy jest to działalność komercyjna?
Nie mamy wiedzy na ten temat i nie jest to nam potrzebne. Zwrócił się do nas podmiot.
Dobrze, w takim razie
Panie
Jerzy, proszę chwilę poczekać. Zwróciły się do was dwa podmioty. Jak argumentowały to, że chcą tam latać?
Oba podmioty zwróciły się wspólnie.
Z prośbą. Co było we wniosku?
W wniosku w momencie, już w takim razie możemy to powiedzieć, że to jest tak istotne. Złożyły się z wnioskiem, który jest prawnie wymagany i którego formularz jest na naszej stronie internetowej. Wniosek dotyczy zezwolenia na odstąpienie od zakazów obowiązujących w tym miejscu. Między innymi chodziło tylko i wyłącznie na zakaz umyślnego płoszenia w okresie również lęgowym.
Rozumiem. Czyli jest zakaz i chcieli, żebyście odstąpili od tego zakazu. No ja tylko dodam, że w tym piśmie, które otrzymaliśmy, napisała pani, że właściwie te ptaki się nie płoszą. Nie ma żadnego problemu. One w niedaleko ludzi potrafią gniazdować. Przecież tam jest plaża, ludzie chodzą po plaży. Mało tego, to napisała pani jeszcze, że nawet na budowach zdarza się, że te ptaki robią sobie gniazda i wówczas trzeba budowę wręcz wstrzymać, żeby one sobie odbyły ten swój okres lęgowy. Zatem powiedziała pani, że ten wątek więc napisała pani, że ten wątek płoszenia w zasadzie jest marginalny albo nie istnieje, bo jaskółki się nie płoszą. A teraz pani mówi...
Nie, nie zrozumiał
a teraz
pan tego,
pani mówi,
ponieważ...
Dobrze pani, no to ja przeczytam,
tego.
Dobrze?
W sąsiedztwie. Proszę bardzo.
Muszę dojść do tego. Ten gatunek nie wykazuje wrażliwości na obecność ludzi. Często korzysta nawet z małych wykopów. To jest pani pismo, Anna Wachowicz, podpisane.
Tak, oczywiście.
Często korzysta nawet z małych wykopów na terenach budów, kolonizując je. Niejednokrotnie wstrzymuje to budowę do zakończenia okresu lęgowego. Brzegówkom nie przeszkadza na przykład sąsiedztwo bardzo ruchliwej plaży poniżej klifu. Nie należy zapominać, że również będąc w tak bliskim sąsiedztwie aktywności ludzkiej, brzegówki są pod ochroną. A zatem napisała to pani, że brzegówką to nie przeszkadza. Pani teraz mówi co innego.
Tak, oczywiście. Nie przeszkadza im w zakresie sąsiedztwa. Natomiast gdyby odbywały się ruchy wokół ich norek bezpośrednio, co nie zostało umożliwione paralotniarzom, wówczas mogłyby się czuć niepokojone i na pewno szkodziłoby to lęgom. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie było
ale jednak odstąpienie od zakazu niepokojenia tych ptaków było konieczne. I to zrobiła Dyrekcja Ochrony Środowiska, tak?
Ale tylko
odstąpiła od tego
miejscu.
Zakazu. Odstąpiła
tylko
od tego zakazu.
Tylko w wydzielonym
zakazu.
Miejscu, po
dobrze.
Zbadaniu, że nie ma tam gniazd.
Dobrze. Teraz dlaczego, dlaczego jaki to był ważny powód, że Regionalna Dyrekcja odstąpiła od tego zakazu?
Bo w tym miejscu nie ma gniazd. Kolonia się przeniosła dalej.
To po co zakaz?
Bo obowiązuje na obszarze Natura 2000, a co roku te gniazda mogą być zakładane w innym miejscu. Każdorazowo więc należy.
Aha, czyli sprawdziliście, że akurat tam nie ma lęgówek, więc właściwie zakaz jest martwym zapisem, bo nie ma czego zakazywać, nie ma tam gniazd.
Tak
i dlatego odstąpiliście, tak, pani Anno?
Corocznie taki wniosek musi być składany. Każdorazowo sytuacja
nie
jest analizowana.
Nie o to pytam. Co było w argumentach aeroklubów? We wnioskach.
Nie muszą być to argumenty. Wystarczy tylko opinia ornitologiczna. Argumentem klubu jest opinia ornitologiczna. Przy każdym takim
I kluby taką opinię ornitologiczną przedstawiły, tak?
Tak jest. My też musieliśmy taką opinię przyrządzić i sprawdzić.
Ornitolog się na to zgodził. Dobrze.
I porównać, tak.
Porównaliśmy. Mamy pełną zgodę.
W tym
zgodę.
Miejscu nie ma gniazd jaskółek. Pozostało tylko 30 norek i one również zostały wykluczone. Nad nimi też nie można odbywać startów. Został wyznaczony przez współrzędne, mamy je nawet podane tutaj z dokładnością co do miejsc po przecinku, gdzie te starty mogą się odbywać. Jeśli będą się odbywały w innym miejscu, są wówczas nielegalne. Muszą być tylko w wyznaczonym miejscu.
Dobrze,
nie
pani
przed
Anna.
Kolonią i nie w miejscu tych 30 pozostałych gniazd.
Już wiem, jakie będą telefony wykonywane w poniedziałek. No to są aerokluby dwa. Ziemi Lubuskiej Kłuskiej i ziemi szczecińskiej.
Dlaczego? Działające wspólnie.
Dlaczego akurat tam, z klifu, po
co? Dlatego, że oni się do nas zwrócili, gdyby zwrócił się inna rower.
Nas interesuje też, dlaczego, co oni tam robią. Czy to są loty szkoleniowe, czy biorą za to pieniądze. Dobrze. Pan Jerzy teraz.
Proszę pana, więc jeżeli o pieniądzach, bo o tym się najłatwiej rozmawia. Proszę pana, będąc u pana Marcina Siedlickiego, naczelnika wydziału, przekazałem mu również, z czego zrobił kserokopię, ulotki reklamowej mówiącej o tym, że odpłatnie można polatać nad klifem w Rewalu, w Częsaczu. Mhm. On ma tą kopię tego ogłoszenia. Nie wiem, dlaczego pani rzeczniczka nie obejrzała tej.
Czyli są loty, możliwe są loty płatne, tak? Ktoś płaci i sobie.
Tak, oczywiście. Ja mogę panu podać numer telefonu, na którym trzeba się zgłaszać i zamawiać sobie lot płatny.
I tam właśnie z tego klifu, tak?
Tego klifu.
Panie Jerzy, po programie bardzo bym prosił o ten numer telefonu, dobrze? Spróbujemy zamówić sobie lot tam płatny na klifie.
Nie ma sprawy. Teraz proszę pana, a propos, dlaczego jaskółki tam, a nie gdzie indziej? Proszę pana, nie wiem, czy w 2012, czy w 2013 było tak duże natężenie lotów lotniarzy w tym miejscu, że jaskółki porzuciły lęgi i wyniosły się całkowicie stamtąd, zupełnie. A w następnym roku oczywiście wróciły z powrotem, bo to jest idealne miejsce dla jaskółek. One wybierają, bo to wie pan, to jest durne stworzenie. Jaskółka mózgu prawie nie ma, wie pan, wybiera tam, gdzie jest jedzenie i łatwość zdobycia tego jedzenia. Mało tego, jest miejsce, gdzie można łatwo i dobrze się rozmnażać. Dwa zasadnicze powody, które wybierają nie tylko...
No, pani Anno, za chwilę, do pani Anno, za chwilę, dobrze?
Proszę. Tylko dodam, że rzeczywiście wracają i może tak być, że w przyszłym roku na to miejsce zezwolenia nie będzie można wydać, bo właśnie z miasta będą już założone.
Dobrze.
Nie róbcie ciuciu babki, szanowna pani. Z normalnymi zwierzętami.
Panie Jerzy, proszę chwilę poczekać. Pani Anno, również pan Przemysław do nas zadzwonił. Halo.
Witam serdecznie.
Witam.
Umknął jeden wątek, o którym pan Jerzy wspominał, o tym, że twierdzi, że tam motolotniarze...
Tak, zapamiętałem
loty.
Ten wątek, za chwilę będziemy o to pytać.
To jest bardzo ważne, panie redaktorze.
Tak. Bardzo panie Przemku, dziękuję, że pan przypomniał. Dziękuję. Pamiętam, o to właśnie zapytam. Dziękuję za telefon.
Panie redaktorze, jeżeli już o motolotniach z napędem, proszę pana, bo wie pan, żeby latać na lotni, muszą być spełnione pewne warunki, czyli siła i kierunek wiatru musi być określony specjalnie dla nich, a motolotniarze, proszę pana, im jest obojętnie. Wczoraj, przedwczoraj i w poniedziałek nie było warunków do latania na lotniach, latają tylko motolotniarze, tylko.
Panie Jerzy, ma pan film nagrany?
Nie, proszę pana, nie ma.
Niech pan to zrobi, bardzo proszę, przy najbliższej okazji i zgłosimy to do Dyrekcji Ochrony Środowiska Regionalnej, do pani Anny. Pani Anno, czy
ale
są?
Ale proszę
czy
pana, są? Panie redaktorze, pan naczelnik Siedlecki mi obiecał, że będą sprawę monitorować.
O, właśnie o to chciałem zapytać. Pani Anno, jak wyglądają kontrole tego, co dzieje się na klifie?
Mam ich kontrolować. Panie redaktorze, przecież te jaskółki nie są moje.
Nasze.
Aeroklubie, które zyskały pozwolenie, są zobowiązane do tego,
żeby się same kontrolowały.
Muszą kontrolować swoje postępowanie zgodnie z wytycznymi. Mhm. Czyli mają tam zapewnić nadzór przyrodniczy, są zobowiązani do tego, aby ornitolog stale sprawdzał wyznaczoną strefę, tę wykluczającą loty, czy ona na pewno stan silnisk ma niezmieniony. I ponieważ zezwolenie wydane jest czasowo, kończy jej raport, który musi zostać złożony w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w październiku. I w związku z tym, jeżeli zostaną odnotowane takie rzeczy jak starty parolotni, jeśli zostanie udowodnione, że są to paromotolotniarze z motorowym napędem, wówczas to zgłaszamy na policję, ponieważ jest to wykroczenie. Zezwolenie na loty paramotolotniarzy nie są w tym miejscu legalne.
Pani Anno, czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jak ze swojej strony w jakiś sposób kontroluje to, co jak używane są te zezwolenia, kto tam lata na klifie?
możemy bazować tylko i wyłącznie na doniesieniach straży gminnej z tego regionu. Możemy.
Czyli aerokluby same się kontrolują i zdają wam sprawozdanie z przebiegu kontroli i wyniku, i do tego jeszcze straż gminna. I ewentualnie pan Jerzy, który zrobi film i udowodnić to, że tam latają z silnikami.
Natomiast w przypadku naszej wizji lokalnej...
Panie Jerzy, chwileczkę, dobrze?
Tak, dobrze.
Natomiast w przypadku naszej wizji lokalnej, w momencie, kiedy pojadą tam pracownicy, a chyba nie wymaga się tego od nas, abyśmy pojawiali się codziennie, ponieważ jest tam straż gminna, która pracuje na tym obszarze i w momencie, kiedy by zauważyła coś takiego, również miałaby to odnotowane w swoich dokumentach. My możemy to sprawdzać jednostkowo i w przypadku odnotowania startów takich motorowych...
Czyli macie swoich strażników, którzy ewentualnie mogą... Nie?
Nie mamy strażników. Jesteśmy biurem, które...
Rozumiem,
ma
ale powiedziała
osoby,
pani, że jakaś kontrola jest możliwa z waszej strony, tak?
Wyjazdy terenowe, tak.
Wyjazdy terenowe. Zapytam, czy ile było tych wyjazdów terenowych od momentu, kiedy aerokluby otrzymały pozwolenie na...
jednego.
Ile było
jesteśmy
tych
wyjazdów? Jesteśmy na antenie. Nie mogę teraz sprawdzić w tym momencie.
Rozumiem. Ale jakby pani mogła te dane nam przesłać mailem, to w poniedziałek.
Oczywiście.
Dobrze? Bardzo dziękuję. Proszę państwa, zakończymy na ten temat naszą rozmowę. Panie Jerzy, bardzo prosimy o te filmy, o zdokumentowanie to, co dzieje się na klifie. Jeżeli tam rzeczywiście latają silniki, prosimy o filmy. Także innych słuchaczy, którzy to widzą i którzy mogą to udokumentować, spilmować, i jeżeli tak rzeczywiście się dzieje, powrócimy na pewno do tego tematu.
Panie redaktorze, ostatnie zdanie.
Bo pan, i pani Anna także będzie miała ostatnie.
Dla mnie to jest, wie pan, coś, co się normalnemu człowiekowi nie powinno w głowie wieść. Niezależnie od tego, co zrobi w tej chwili RDOŚ, proszę pana, ja i tak to zgłoszę do Ministerstwa Środowiska, bo tak zostawić tego nie można.
Rozumiem. Dziękuję. Pani Anno?
Loty paralotniarzy z klifu w Trzęsaczu każdorazowo muszą być uzgadniane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony właśnie siedlisk, które są tam stwierdzone. Tymi siedliskami są siedliska m.in. jaskółek brzegówek. Mhm. Natomiast ich stan musi być monitorowany co roku ze względu na biologię ptaków, które zmieniają swoje miejsca. Jest to powodowane również czynnikiem ludzkim, czyli zmianą kształtu brzegu na przykład.
Pani Anna, tak, pani Anno, jeszcze?
W związku z czym zachęcamy też wszystkich, którzy, wiadomo, wszystkich nas obowiązuje reagowanie na rzeczy, które dzieją się w środowisku. Zachęcamy do telefonu, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jeżeli zauważycie państwo tam nieprawidłowości i właśnie tak niepokojące sytuacje jak motolotnie.
Dziękujemy
za... Nie dostaliśmy ani jednego zgłoszenia na dzień.
Dziękujemy bardzo.
Nie dostaliśmy ani jednego zgłoszenia. W momencie teraz, kiedy rozmawiamy, a trwa to już 3 dni, nie było ani jednego zgłoszenia.
Pani Anno, zatem czekamy na informację, ile było wyjazdów w teren Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby sprawdzić, co dzieje się na klifie od momentu, kiedy dwa aerokluby wspólnie otrzymały pozwolenie na loty. Panie Jerzy, czekamy na film ewentualnie, jeżeli się uda, jeżeli pan to zobaczy, proszę sfilmować. I no cóż, będą telefony do aeroklubów, a także telefon, panie Jerzy, do tej firmy, która oferuje usługi płatne tych lotów. Bardzo, tak, bardzo będziemy wdzięczni i w poniedziałek postaramy się państwu opowiedzieć, jak to wygląda. Pani Anna Ołów-Wachowicz, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, i pan Jerzy Jasiński, rybak z Rywala. Dziękuję państwu bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Wspaniałej pogody i doskonałych obserwacji dzisiejszego zaćmienia Księżyca. 21:30, przypominam, to raz w życiu się zdarza. Jeszcze o ruchu wahadłowym będzie. Wczoraj zadaliśmy państwu pytanie, ponieważ firma Strabag prowadzi remont nieopodal Świnoujścia. W związku z tym remontem konieczne było wprowadzenie ruchu wahadłowego. Jak wiadomo, trzeba to oznaczyć. No i pojawił się znak z ruchem wahadłowym pisanym przez CH. Dzień dobry, napisał nasz słuchacz. Ja mam teorię do ruchu wahadłowego pisanego przez CH. Oznacza, że wahadło jest dłuższe niż to pisane prawidłowo, czyli dłużej czekamy na przejazd. Pozdrawiam. Pan Krzysztof napisał taką teorię. Firma oczywiście napisała do nas wyjaśnienie. W tym wyjaśnieniu zaznaczyła, że to nie oni, że to firma której zlecili wykonanie tego znaku, ale oczywiście będą kontrolowali to, jakie znaki ustawiane są przy ich budowach, przy ich remontach. Za chwilę będzie kolejny gość, pozostajemy w tematach nadmorskich i to temat trochę taki, powiedziałbym, no niebezpieczny. Pani Aleksandra Berenda, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Dzień dobry, pani Aleksandro.
Witam serdecznie.
Otrzymaliśmy taką informację. Nad domami mieszkańców wyspy Wolin, nad Dziwną, wieczorami krąży dron. Wygląda na to, jakby dzięki niemu ktoś sprawdzał, czy mieszkańcy są na posesji i co jest na podwórku. Czy to nowa metoda złodziei, którzy sprawdzają, czy i kiedy się włamywać? Pani Aleksandro, jakieś zgłoszenia były w podobnych sprawach?
Już panu mówię, w takich sprawach nie było. Nie odnotowaliśmy żadnych zgłoszeń.
Czyli to jest zupełna nowość dla was, a może to by było warto sprawdzić w jakiś sposób?
Tak, to jest dla nas nowość. Powzięliśmy informację w tym tygodniu. Sprawa została już skierowana do odpowiedniego dzielnicowego, który będzie rozpytywał, będzie wszystko sprawdzał.
Mhm. Rozumiem, ale czy w ogóle teoretycznie, albo czy może z jakichś innych rejonów, no policja przecież szkoli się pewnie w dość szerokim zakresie, między innymi wykorzystywania dronów przez, no na przykład złodziei. Czy to rzeczywiście jest jakaś metoda?
No tak jak już wspomniałam, my nie odnotowaliśmy żadnych zgłoszeń, jeśli chodzi o używanie dronów do dokonywania rozpoznania przed kradzieżami lub włamaniami.
Rozumiem, ale czy w ogóle taka metoda istnieje? Czy policja wie o tym, że tak złodzieje mogą postępować?
Czy na naszym terenie coś takiego nie występuje?
Rozumiem, ale w ogóle na terenie świata?
Nie wiem, na terenie świata możliwe, jednak że ja mówię, mogę się wypowiadać tylko i wyłącznie z rejonu swojej jednostki. To pytanie trzeba było zadać do innej właśnie, jednostki.
Do innej jednostki. Pani Aleksandro, no już nie wiem jak zapytać. Czy możliwe, w ogóle, czy możliwe jest, że złodzieje wykorzystują drony? O tak ogólnie.
Tego nie wiem. Nie, ja jestem ze strony policji. Mogę panu powiedzieć, tak jak wcześniej mówiłam, nie mieliśmy takich zgłoszeń na naszym terenie, nie mieliśmy takich zdarzeń.
To w takim razie pozostaje nam liczyć na naszych słuchaczy 510-37-36.
Oczywiście, zawsze można wszystko zgłaszać również na policję, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości.
Pani Aleksandro,
boimy się czegokolwiek, teraz, zawsze prosimy o telefon.
Teraz kolejne takie teoretyczne pytanie. Jeżeli ktoś zauważy dron nad swoją posesją, wiszący, obserwujący, co może zrobić? No zadzwonić na policję, to jasne, ale tak na szybko. Czy może go na przykład, nie wiem, zestrzelić, uszkodzić?
Nie.
Coś w tym rodzaju. Nie?
Nie może go zestrzelić, ponieważ byłoby to już zniszczenie mienia i tutaj w zależności od wartości przedmiotu może to być wykroczenie z artykułu 124 Kodeksu Wykroczeń lub może być to przestępstwo z artykułu 288 Kodeksu Karnego i tutaj odpowiednio może być kara za to areszt, ograniczenie wolności lub grzywna, jeśli chodzi o wykroczenie, a jeśli chodzi o przestępstwo, to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Lepiej jest zadzwonić na policję, jeśli się czegokolwiek obawiamy, wypatrywać, czy ktoś może jest w pobliżu, kto steruje tym dronem, bo możliwe jest, że na przykład on po prostu zdarza się, że ludzie kręcą dzikie zwierzęta. Żeby się do nich nie zbliżać, kręcą je z daleka. Możliwe jest również taka taka usterka jest w dronach, jeśli traci zasięg od bazy, wtedy zawisa i czeka, aż ponownie połączy się z bazą i wtedy dopiero może się ruszyć.
Czyli do takiego wiszącego drona nie strzelamy, bo za to grozi więzienie, ale zgłaszamy na policję.
Zgłaszamy, najlepiej zgłosić na policję, jeżeli czegokolwiek obawiamy. Policjanci przyjadą, sprawdzą, podejmą czynność.
Rozumiem, czyli to także jest informacja dla państwa.
Tak jest.
Informacja dla państwa, zgłaszamy to na policję, nie niszczymy tych dronów, bo to może być niebezpieczne. No chyba, że zniszczenie nastąpi zupełnie przypadkowo, prawda? Bo możemy wysłać w górę jakąś strzałę, jakiś inny przedmiot zupełnie niechcący potrącić takiego drona, no wówczas...
My w ogóle nie radzimy rzucania czy strzelania czymkolwiek do takiego urządzenia. Poczekać, wezwać patrol policji,
schować
albo urządzenie
odleci. Bo może
schować
robić zdjęcia.
Się do domu, tak. Najlepiej będzie.
Aleksandra Berenda, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Dziękuję pani Aleksandro. Dziękuję bardzo. Pytanie jeszcze od naszego słuchacza. Tak, mamy? Halo?
Halo?
Tak, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, mam pytanie. Czy policja dysponuje środkami...
Halo?
Halo?
Czy... Bardzo pana słabo słychać i usłyszałem tylko, czy policja dysponuje środkami, jak się domyślam. Czy pani Aleksandro, policja, domyślam się, jeszcze raz jest nas słuchacz. Halo, halo?
Witam serdecznie. Czy policja dysponuje systemami antydronowymi, czymś takim, jak było na Scholarship Races w Szczecinie?
A właśnie, dobrze. Dziękujemy za pytanie, pani Aleksandro.
No tak, jeśli takie systemy były dostępne na Tollships Races w Szczecinie, to oczywiście zawsze możemy współpracować z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie i wtedy oczywiście takim sprzętem również będziemy dysponować.
Pani Aleksandra Berenda, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu. Właściwie można powiedzieć, otwieramy temat i czekamy na państwa zgłoszenia. Jeżeli to rzeczywiście się potwierdzi, jeżeli jakiś dron zawisa nad państwa posesją, prosimy o telefony, zdjęcia, może nawet filmy. Zajmiemy się tym problemem. Dziękuję pani Aleksandro za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Pani Magdalena Woźniak ze Straży Miejskiej. Dzień dobry ponownie w czasie reakcji.
Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
Witam serdecznie. Pani Magdaleno, tak, mamy telefony, które nagrały się pod naszym czujnym numerem w trakcie i po naszej wczorajszej rozmowie. Posłuchamy, pani Magdaleno?
Posłuchamy.
Dobrze, to słuchajmy.
Dzień dobry, nazywam się Janek, dzwonię ze Szczecina. Słucham pani rzecznik Straży Miejskiej. Dotyczy to ulicy Krzywoustego. Byłem parę razy świadkiem, jak to wygląda. Leżą panowie bezdomni w fekaliach, w moczu. Przyjeżdża Straż Miejska, bo ktoś wzywa Straż Miejską. I pierwsza decyzja Straży Miejskiej. Wzywamy pogotowie. Więcej nic. Wzywamy pogotowie. Widać, że panowie są w stanie. Po spożyciu alkoholu Straż się tym nie zajmuje. Po prostu ceduje całą sprawę na pogotowie. I przyjeżdża zespół pogotowia, parkują delikwenta do karetki, wiozą do najbliższego szpitala i wystarczy tylko zadzwonić, chociaż tego nie podadzą, bo jest RODO. Ile osób z ulicy Krzywoustego zostało przywiezionych na izbę przyjęć szpitala MSW i szpitala 109. Dziękuję ślicznie, do widzenia.
Dzień dobry, stały słuchacz na temat bezdomnych na ulicy Krzywoustego. Nic się nie dzieje w tym kierunku, nic kompletnie. Pani, która teraz mówi, opowiada bzdury, bo niejednokrotnie widziałem, że patrol przejeżdża, czy policji, czy straży miejskiej, po prostu tych osobników się nie zabiera. Dlaczego? Pytanie jest proste. Bo nie są w stanie zapłacić. Nie są w stanie zapłacić. Mało tego, teraz część tych bezdomnych jest na Piastów, koło Piastów, a Plac Kościuszki w parku, koło tej pompy naprzeciwko postoju taksy. Ten problem trwa już od dobrych 2 lat. Zróbcie państwo coś z tym, bo naprawdę mamy piękne miasto, a jest wstyd.
To były 2 komentarze. Pani Magdaleno, no niezbyt miłe.
Ja się odniosę, jeśli, tak. Jeśli pan pozwoli.
Oczywiście.
Faktycznie, jeżeli na miejscu spotykamy osobę bezdomną, której stan zdrowia wzbudza nasze wątpliwości, jesteśmy zobowiązani do wezwania na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Po pierwsze, żeby zapobiec ewentualnie utracie zdrowia bądź życia, do tego zostaliśmy również powołani. Natomiast po drugie, każdy przewóz na Miejskiego Centrum Leczenia Uzależnień do dawnej Izby Wytrzeźwień wymaga decyzji lekarza i poświadczenia lekarza, że osoba ta, stan jej zdrowia zezwala na to, że możemy ją przewieźć. Taka jest procedura i niestety tej procedury nie możemy ominąć, dlatego że w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia w trakcie przewożenia takiej osoby, wówczas możemy się spotkać z zarzutami prokuratorskimi. Mhm. Pamiętajmy, że to są ludzie, którzy wymagają również naszej opieki, opieki lekarskiej, więc nie możemy jak najbardziej odmawiać pomocy lekarskiej takim ludziom. Natomiast to, co pan mówi, tak, na jakiej podstawie mamy zabrać osobę, która siedzi na ławce? Ja nie znajduję w kodeksie wykroczenia i w kodeksie karnym żadnego artykułu, który by mówił, że nie wolno siedzieć na ławce osobie bezdomnej. Póki co, bo tak jak mówiłam
mało
wczoraj,
tego, chyba nawet nie można leżeć na tej ławce. Już nie ma przepisów, który by zakazywał leżenia na ławce.
Ja wiem, że te osoby może
są
nie wyglądają
ławki antyleżeniowe,
ładnie.
Takie na dworcu na przykład, ale te w mieście jak najbardziej.
Ja wiem, że te osoby może nie wyglądają ładnie, że one ładnie nie pachną, że często są bardzo brudne, to tak bardzo delikatne określenie, ale póki co nie znajduję przepisów, które by pozwalały na to, żeby z tego powodu taką osobę zamknąć, wywieźć, ukarać mandatem. I tu wcale nie chodzi o wypłacalność tych osób. Absolutnie, z tym się nie zgodzę. Natomiast w każdym momencie, kiedy te osoby będące pod wpływem alkoholu, to jeszcze zaznaczę, bycie pod wpływem alkoholu też w Polsce nie jest karalne. Karalne jest dopiero spożywanie alkoholu w miejscu do tego zabronionym, czyli w miejscach publicznych i z tego tytułu zakłócanie porządku, tudzież popełnienia innych wykroczeń. Więc póki co no, te osoby, jeżeli siedzą, nie zakłócają spokoju, a siedzą i nie wyglądają i pachną,
albo
ja nie znajduję
leżą,
takiego przepisu.
Bo leżeć
albo
też
leżą.
Wolno, tak.
Dokładnie.
A chyba na chodniku też wolno leżeć.
No,
nie ma jakiegoś
przepisu. Ja bym się zainteresowała tutaj bardziej stanem zdrowia takiej osoby.
Nie, no
i
naturalnie.
Chciałabym nawiązać, bo tutaj bardzo stygmatyzujemy osoby bezdomne. Być może stanę w obronie tych osób. Oczywiście jest pewna grupa osób bezdomnych, która nadużywa alkoholu. Nadużywa alkoholu w sposób bardzo agresywny, wulgarny, no i nieprzyjemny dla mieszkańców. Natomiast nie generalizujmy wszystkich bezdomnych, nie wrzucajmy do jednego worka. Ja się odniosę do bezdomnych i panującej w tej chwili pogody. Wczoraj jedna ze słuchaczek apelowała, żeby pomagać osobom, które są samotne, bo pogoda jest taka niesprzyjająca. Ja bardzo proszę mieszkańców i uczulam na to, aby też przyjrzeć się tym osobom bezdomnym, dlatego że w tym tygodniu już Straż Miejska dwukrotnie wzywała pogotowie do osób bezdomnych, które nie były pod wpływem alkoholu, ale ich stan wycieńczenia był na tyle istotny, że śmiem twierdzić, że uratowaliśmy im życie. Te osoby pozostawały bez wody, no a pogodę mamy taką, jaką mamy. W związku z tym ich życie zostało narażone. Więc bardzo proszę, nie odwracajmy głowy od osób bezdomnych. To są ludzie, którzy żyją koło nas i też należy im się szacunek i pomoc.
Pani Magdaleno, oczywiście, że tak. Nie ma mowy o jakiejkolwiek stygmatyzacji. Proszę mi wierzyć. Tylko, że no, chcielibyśmy pomóc. Często ta pomoc może być dla osoby bezdomnej, nadużywającej alkoholu, nawet wydawać się jej nieprzyjemna, bo kiedy zabiera Straż Miejska, kiedy Straż Miejska cały czas przeszkadza w piciu, przychodzi, upomina, że tu nie wolno i tak dalej, to tej osobie bezdomnej jest nie w smak, ale to jest także pomoc, także również tej osobie bezdomnej, ale również pomoc ludziom, którzy chcą żyć normalnie w tym miejscu. Pani Magdaleno,
ja
zmieniamy temat.
Pomagajmy mądrze. Nie wyposażajmy w pieniądze.
Tak.
Jeśli już, to w butelkę wody.
I więcej Straży Miejskiej w tamtym rejonie. Także poproszę i ponowię swoją prośbę i swój apel z wczoraj. Teraz zmieniamy temat. Jedziemy na Narkonkę, koło kąpieliska. Remont jest tam prowadzony, utrudnienia w ruchu. Mnóstwo ludzi, no bo wiadomo, upał i parkowanie, które woła o pomstę do nieba. Pani Magdaleno, proszę posłuchać.
Witam, tu Piotr, kierowca. Chciałem za Państwa pośrednictwem poprosić o interwencję Straży Miejskiej na przebudowywanym odcinku Wojska Polskiego a szafera. Ludzie, którzy przyjeżdżają na Arkonkę, zastawili totalnie wszystko, włącznie z wjazdem do lasu, zasłonili widok przejeżdżających tramwajów i przejścia dla pieszych. Tam naprawdę jest ciężko, a na Straż Miejską dodzwonić się nie można. Dziękuję bardzo.
Witam, tu mówi stały słuchacz Szydzina. Ja bym proponował Straż Miejską, żeby przyjechał się w okolicach Arkonki na ulicę Wojska Polskiego. Tam to się dzieje, to dopiero jest kosmos. Samochody parkują na trawnikach, w miejscach niedozwolonych. Tam już matki z dzieckiem, z wózkiem nie mają jak już chodzić. Auto stoi, zajmuje cały chodnik. Dziękuję, pozdrawiam.
Tak, z nawiasem mówiąc, to myślałem, żeby sobie pójść w tym roku, bo upał, gorąco, pójść na Arkonkę, na te baseny ładne przecież z dziećmi, ale po tych telefonach, po relacjach naszych słuchaczy, co dzieje się dookoła, domyślam się, co dzieje się przy kasach, co dzieje się w autobusach, to jakoś mnie to wszystko zniechęca, ale nie o tym. Pani Magdaleno.
Faktycznie, my mamy pod stałym nadzorem to miejsce. To są właściwie dwa miejsca. Mówimy o ulicy Arkońskiej, która jest w tej chwili wyłączona z ruchu, dlatego że prowadzone są tam roboty, jest modernizacja jezdni, jak i budowa torowiska. I tutaj mamy jasną sytuację, znak B1, który zakazuje ruchu. Ja tylko chciałabym zaapelować. Ten znak obowiązuje zarówno kierowców, których rozliczamy na miejscu, jak i pieszych. Niestety piesi jakby tak nie dostrzegali tego znaku i bardzo często zdarza się, że pojawiają się na placu budowy, co stwarza zagrożenie zarówno dla samych remontujących, jak i tych pieszych, którzy tam się pojawiają. Apeluję bardzo gorąco, proszę korzystać z innych ścieżek, dlatego że, przypominam, piesi są również uczestnikami ruchu i również na nich może zostać nałożony mandat. A mandat może być do 500 zł, więc myślę, że warto wybrać inną ścieżkę. Jeśli chodzi o samą ulicę Arkońską, do wczoraj wystawiliśmy z tego tytułu 59 mandatów, 10 pouczeń. Tutaj nie było fotowezwań.
Ale wczoraj, do wczoraj?
Do wczoraj.
Kiedy?
od 1 czerwca, czyli od czasu działania Arkonki. Mhm. To ta sytuacja nasiliła się, gdy rozpoczęły się wakacje i pogoda zrobiła się bardzo sprzyjająca do wypoczynku.
Prawie 2 miesiące, 54 mandaty, tak?
Tylko z ulicy Arkońskiej. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, o którym mówią tutaj słuchacze, Aleja Wojska Polskiego w kierunku od właśnie ulicy Arkońskiej do Głębokiego. Faktycznie, to co się tam dzieje zadziwia również nas. No jak, w jaki sposób można zaparkować? Tam wystawiliśmy do tej pory 63 mandaty i tylko 8 pouczeń, natomiast zostało wystawionych 111 fotowezwań. Co to oznacza? Kierowcy parkujący tam parkują na pasie zieleni. Nie jest to wykroczenie drogowe. W związku z powyższym nie możemy z tego tytułu założyć blokady na koło, bo kodeks tego nie przewiduje. Natomiast wystawiamy taką dokumentację, kartkę z fotowezwaniem dla kierowcy w celu rozliczenia i wyjaśnienia zdarzenia, które miało miejsce. I 111 kierowców czeka na rozliczenie, zostało wezwanych do straży. Oczywiście dzisiaj ta liczba pewnie się zwiększy, bo nie wierzę w to, że tam nic się nie dzieje. Natomiast tak jak parkują kierowcy, apeluję, parkowanie w pobliżu torowiska jest naprawdę niebezpieczne. Tramwaje przyjeżdżają niemalże na żyletkę, ograniczona jest bardzo widoczność, to naprawdę nie jest dobry sposób. Proszę korzystać z parkingu przy Netto Arenie i jednak dojeżdżać środkami komunikacji, tak będzie naprawdę taniej.
Z Netto Areny to można na piechotę nawet.
I bezpieczniej.
Aczkolwiek to taka trochę może grupowa wycieczka na Arkonkę, ale chyba rzeczywiście tak, przy Netto Arenie jest dużo miejsca. No cóż, pani Magdaleno,
zatem 500 złotych, to jest znacząca kwota, 5 punktów karnych.
Zatem 2 miejsca dla Straży Miejskiej, o których Straż Miejska doskonale wie, ale apel nasz i apel słuchaczy gorący i także słuchacze prosimy o dzwonienie do nas i o reagowanie. Jeżeli nie będziecie widywali tam strażników miejskich, to prosimy o telefony, a mianowicie Arkonka i okolice i ulica Krzywoustego, centrum miasta. Tak?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Jak najbardziej. Pani Magdalena Woźniak, Straż Miejska, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ostatni nasz już dzisiaj temat, obiecywany kilka dni temu. Czekaliśmy na komentarz miasta w tej sprawie. Nasz słuchacz zadzwonił, sami także to obserwujemy, że na skrzyżowaniu remontowanym Bohaterów Warszawy i 26 kwietnia nic kompletnie się nie dzieje. Nie ma nikogo. A utrudnienia w ruchu spore. Panie Marcinie.
No to nie wiem, to słuchacz chyba musiał być o 2-3 w nocy.
Nie, ja w dzień tam byłem. W dzień tam byłem. Słuchacz dzwonił przedwczoraj, jak dobrze sobie przypominam. W dzień tam byłem chyba wczoraj. Nikogo nie było.
Panie redaktorze, szanowni państwo.
Jechałem Bohaterów Warszawy w kierunku 26 kwietnia. Oczywiście musiałem skręcić w prawo, zawrócić koło wiaduktu i 26 kwietnia znów skręcić Bohaterów Warszawy przy Turzynie. Nikogo nie zauważyłem. A jeszcze piesi, powiem panu, że przez 26 kwietnia prowadzi przejście, ale żeby wejść na to przejście, trzeba przeskoczyć taką przeszkodę z betonowych elementów. Mhm.
No właśnie, panie redaktorze, i tu jest właśnie ten problem, że takiej przeszkody nie powinniśmy przeskakiwać, bo to ona po to jest tam ustawiona, żeby przez nią nie przeskakiwać, ani nie przechodzić.
Nie, to jest przypadkowy jakiś element budowy chodnika, ale jeżeli się przez tą przeszkodę nie przeskoczy, to wówczas trzeba ją ominąć, a wtedy już nie przechodzimy przejściem dla pieszych przez jezdnię. Panie Marcinie, kiedy ten remont zostanie zakończony i dlaczego tam nikogo nie ma?
No nie mogę się zgodzić, że nikogo nie ma. Nie wiem, ja tam byłem i wczoraj, i byłem dzisiaj z samego rana i byłem też i po południu, znaczy może nie po południu, tylko około godziny 11, wracając z innej wizji lokalnej. Jest tam bardzo duży front robót. Należy tylko pamiętać, że firma Straba, która wykonuje te zadanie, ma do wykonania aż 4 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. W tym 3 poprawiamy sygnalizację świetlną, to jest właśnie skrzyżowanie 26 kwietnia z Bohaterów Warszawy i Krzywoustego. Poprawiamy sygnalizację świetlną na Santocka z 26
Czyli,
kwietnia.
Czyli panie Marcinie, ujmując, ludzie są, pracują.
Są, tylko na przykład dzisiaj o
akurat nasz słuchacz, dwóch naszych słuchaczy, przepraszam, dzwoniło w tej sprawie i ja. Mieliśmy to nieszczęście, że nikogo nie widzieliśmy, ale są, prace przebiegają i kiedy się zakończą, panie Marcinie?
Zakończą się prace na tym skrzyżowaniu do końca sierpnia bieżącego roku. Mhm. Natomiast cała inwestycja planowana jest na koniec września.
Czyli do końca sierpnia już będziemy, z końcem sierpnia już będziemy mogli przejechać Aleją Bohaterów Warszawy przez 26 kwietnia na wprost, tak, bez jak zawracania. I przejście dla pieszych 26 kwietnia też będzie bez tych przeszkód.
Oczywiście.
Normalnie i
bezpiecznie. Proszę tylko zrozumienie takie, że na przykład niektóre place zostały wykonane. Musi wysnąć beton albo musi wysnąć asfalt w tym czasie.
A może trafiliśmy na przerwy techniczne. Tak.
Lecą na przykład na inne skrzyżowanie. I wtedy może się okazać, że akurat w tym momencie nie ma tam 30 pracowników czy 20, bo są na skrzyżowaniu
obok. Być może tak jest, rzeczywiście.
Ma cztery skrzyżowania i trudno, żeby
Panie
czekać 2-3 dni.
Bardzo dziękuję za tę informację. Do końca sierpnia już wiemy. Pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę w czasie reakcji. Dziękuję. To wszystko. Krzysztof Kukliński, miłego weekendu. Do usłyszenia.